Połączymy się teraz z panem profesorem Tomaszem Grzegorzem Grosse, politologiem Wydział Nauk Politycznych Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badań nad Integracją Europejską Kolegium Intermarium. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam również.
Chciałem zapytać, jak pan ocenia propozycję patriotów, bo wiele dyskusji, prawda, się odbywa. Też my chcielibyśmy zrozumieć tą propozycję, czy jest ona czymś obwarowana, bo niemiecki minister obrony ostatnio tłumaczył, że patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO. I dodał, że jakakolwiek użycie jej poza terytorium wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami. My myśleliśmy, że bezpieczniej będzie też dla Ukrainy, jeżeli byłyby na jej terenie. Jak pan ocenia i propozycje, i ewentualnie te rozmowy, które trwają, propozycje Niemiec?
No tutaj myślę, że na trzy czynniki trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa i Polski, i Ukrainy, z punktu widzenia potrzeb, jakie w tej chwili są w zakresie bezpieczeństwa w całym regionie, lepszą lokalizacją byłaby ta ukraińska przy polskiej granicy. Ze względów technicznych wtedy nie tylko terytorium ukraińskie, ale również polskie byłoby chronione. Po drugie, w tej propozycji niemieckiej jedna rzecz była szczególnie niebezpieczna i niekorzystna z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. Mianowicie system nie miał być wpięty do obrony przeciwlotniczej Polski. Innymi słowy, to Niemcy decydowaliby, czy w konkretnych przypadkach uruchamiać patrioty, czy nie. No, to jest oczywiste, że dla każdego suwerennego kraju w sytuacji zagrożenia nie można przekazywać tak istotnej decyzji na zewnątrz, nawet do kraju sojuszniczego. No i wreszcie trzeci aspekt. Tutaj Niemcy nie tylko chcieli dawać patrioty, bo przecież my nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o samym sprzęcie, który z całą pewnością mógłby być wykorzystywany i na Ukrainie, i w Polsce. W Polsce przecież istnieją w tej chwili wyszkoleni żołnierze, którzy mogliby spokojnie z dnia na dzień przejąć ten sprzęt od Niemców. Tutaj chodziło też o to, że te patrioty byłyby uzupełnione przez kilkuset niemieckich żołnierzy stacjonujących na terytorium Polski. Oni prawdopodobnie mieliby gwarantować, że to Niemcy by decydowali, czy te patrioty użyć, czy nie użyć. W związku z tym, no, to jest nie do pomyślenia, żeby obce wojsko, nawet sojusznicze, no, w kluczowej sprawie dotyczącej bezpieczeństwa decydowało, a nie polskie dowództwo. Tym bardziej, że my mamy dość nieprzyjemne doświadczenia historyczne z niemieckimi żołnierzami na terytorium polskim. Mamy temat reparacji, którego Niemcy unikają. Myślę, że zanim strona niemiecka by nie odpowiedziała w sposób pozytywny na temat reparacji, no to tutaj obecność niemieckich wojsk na terytorium Polski jest po prostu niemile widziana i powinna być tak traktowana.
Czyli mamy rozumieć, że to na razie takie deklaracje, komunikaty werbalne, jest propozycja, no, są gotowe strony do rozmowy. Ale jak pan na przykład ocenia taką politykę międzynarodową, czy politykę Unii Europejskiej, bo tak odbija się na nas inflacja, deficyt, wzrost wydatków. Też na zbrojenie widzimy, że to jest konieczne. Słuchaliśmy przed chwileczką pana ministra Błaszczaka, pana premiera. Więc ten wzrost, no wszystko na tej samej fakturze, tak wyglądają koszty wojny na Ukrainie. No i tu pytanie o tą jedność polityki europejskiej, czy jedność między narodami i zrozumienie tego, jakie musimy podejmować kolejne kroki.
Przede wszystkim my musimy pamiętać o tym, że stan relacji polsko-niemieckich obecnie jest niedobry i to przede wszystkim ze względu na różnego rodzaju działania podejmowane w ostatnich latach przez Berlin. Tutaj można bardzo różne przykłady tych negatywnych z punktu widzenia polskich interesów działań Berlina wymienić, ale ja tylko powiem o dwóch, mianowicie na ostatnim szczycie NATO w Madrycie Niemcy robili wszystko, żeby nie wzmacniać w sposób realny bezpieczeństwa wschodniej flanki. Drugi przykład, no to ten mechanizm praworządności, który wymyślili Niemcy, którzy zainicjowali w Unii Europejskiej Niemcy, którzy w dalszym ciągu politycy niemieccy ten mechanizm wspierają. W takiej sytuacji, w sytuacji tak gigantycznego kryzysu geopolitycznego, w sytuacji, kiedy Polacy przyjmują tyle milionów uchodźców z Ukrainy, odmawiać wsparcia finansowego dla Polski, no to jest po prostu gest nieprzyjazny. To nie jest żadna solidarność. Tutaj nie ma mowy nawet o przyjaźni pomiędzy Niemcami i Polakami. Niemcy okazują wrogość. I tak należy czytać ich politykę. Natomiast to, że od czasu do czasu na potrzeby tylko i wyłącznie medialne stwarzają pozory solidarności, tak jak w przypadku tej baterii, czy tych dwóch baterii patriotów. A jednocześnie ta propozycja ma w sobie to kukułcze jajo, czyli chodzi o to, żeby Polacy nie dysponowali w sensie realnym tym uzbrojeniem na własnym terytorium. No bo tak naprawdę to w gestiach żołnierzy niemieckich byłoby to, czy w razie zagrożenia patrioty wystrzelą, czy nie wystrzelą. No to jest właśnie ten przykład działań, które ma z pozoru są solidarne, z pozoru są sojusznicze, a nawet przyjacielskie, ale w gruncie rzeczy to jest cały czas ta główna polityka, która jest nieprzyjazna od wielu ostatnich lat w stosunku do Warszawy. Prawdopodobnie chodzi o rząd konserwatywny, którego w Berlinie to nikt nie ukrywa. Wiele mamy na to dowodów i wypowiedzi samych polityków niemieckich nikt nie lubi. No ale niestety musimy stanąć w prawdzie i odpowiedzieć, co się kryje za tą konkretną propozycją, jakie są w sensie długofalowym relacje polsko-niemieckie i dlaczego one są takie złe.
Tak, pytam o tą politykę Unii Europejskiej, bo pewnie Putin, Rosja nie odstąpi od wojny. Za chwilę zima, czytamy komunikaty, że w jaki sposób ma sobie Ukraina poradzić przez tą zimę. Ale właśnie w Kijowie odbyło się dziś takie spotkanie Trójkąta Lubelskiego z udziałem szefów rządów Polski, Ukrainy i Litwy, podczas którego premierzy podpisali wspólną deklarację. Słyszymy, 9 miesięcy prób udowodniły, że jesteśmy zjednoczeni. Tutaj pan premier Morawiecki mówi, albo Ukraina wygra, albo przegra cała Europa. Czy to jest taki jakiś wyłom, czy pan myśli, że do tego przyłączą się pozostałe kraje Unii Europejskiej, chociaż takim buforem jest Polska dla Niemiec i pozostałych, można powiedzieć, naszych partnerów. Co pan sądzi, jakie będą kolejne kroki, na ile ta jedność będzie się objawiała, czy tylko zostanie właśnie Litwa, Łotwa, ewentualnie Polska, Ukraina?
No, to spotkanie, o którym tutaj mówimy, odbywa się w szczególnym momencie. Mianowicie Ukraina jest pod gigantyczną presją, nie tylko jeśli chodzi o Rosję, która prowadzi taką terrorystyczną kampanię wojskową, nie będąc w stanie przechylić szali na froncie, na swoją korzyść, próbuje po prostu zdewastować energetykę, system gospodarczy na Ukrainie, doprowadzić po prostu Ukraińców na skraj nędzy i powiększyć ukraińskie cierpienia w ten sposób. No to jest działanie tak naprawdę bandyckie, żeby nie powiedzieć terrorystyczne. Czyli Putin przekracza jakby wszystkie swoje wcześniejsze nazwijmy to w cudzysłowie, dokonania, które przecież łamały już wcześniej prawo międzynarodowe, prawa człowieka, popełnił kolejne zbrodnie, teraz dorzuca jak gdyby do tych wcześniejszych kolejne. Natomiast Ukraina też jest pod coraz większą presją Europy Zachodniej, poniekąd również Stanów Zjednoczonych, żeby pójść na kompromis, żeby zakończyć ten konflikt. I no tutaj ważą się losy wojny, ważą się losy Ukrainy i też poniekąd nasze, dlatego że nasze bezpieczeństwo jest bardzo bezpośrednio związane w tej chwili z tym, co się dzieje na Ukrainie. Więc ten apel premierów, o którym tutaj wspomnieliśmy, ma bardzo konkretne, realne znaczenie w tym momencie historycznym, w jakim się znaleźliśmy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Tak od razu zachęcę, bo pan też będzie jednym z gości jutrzejszych rozmów niedokończonych, więc dziękuję za już i zapraszamy oczywiście na jutro na rozmowę niedokończone. Jutro temat właśnie dokąd zmierza Unia Europejska. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję również.
Naszym gościem był pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, politolog, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, dyrektor Centrum Badań nad Integracją Europejską, Kolegium Intermarium.